Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu Dominikańskiej Szkoły Wiary we Wrocławiu. Naszymi gośćmi dzisiaj są pani Ewa Kiedio i pani Ewa Karabin, redaktorki miesięcznika Więź, Laboratorium Więzi. Wszystko jest oplakatowane i wiadome. Spotykamy się dzisiaj wokół tematu młodzież, świat bez wartości. To już jest kolejne spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary, które nie jest żadnym twierdzeniem, tylko jest zdaniem pytającym. I to tak ma być właśnie, że próbujemy tutaj zatrzymać się bardziej wokół pytań, które rodzą się w przestrzeni wiary, w przestrzeni życia społecznego człowieka wierzącego, gdzieś na tym styku. Na początku jeszcze chciałbym zaprosić Państwa, żeby przesiąść się bliżej. Tutaj są z przodu miejsca, a nie jest nas aż tak strasznie dużo, żebyśmy wszystkie miejsca w całej sali zajęli, więc myślę, że będzie lepiej, jak będziemy siedzieć bliżej siebie. Bardzo serdecznie zapraszam. Minuta, dwie minuty, trzy minuty na to, żeby się przesiąść bliżej. Czy młodzież rzeczywiście żyje w świecie bez wartości? A może tworzy taki świat, w którym wartością jest coś zupełnie innego niż to, do czego przyzwyczaiło nas tradycyjne społeczeństwo? Czy młodzi sobie w ogóle zadają pytanie o wartość? No to takie się tam pewno rodzą pytania, a myślę, że zrodzi się ich jeszcze więcej i może będziemy wspólnie szukali jakiejś odpowiedzi. Bardzo proszę.
Ja na początek muszę w ogóle sprostować troszeczkę, bo pierwotny tytuł tego naszego spotkania, który my właśnie chcieliśmy poddać Państwu, brzmiał Cynizm, sarkazm, orgazm, czyli ach, ta dzisiejsza młodzież. Tutaj można takie teorie spiskowe sobie ukształtować, że może właśnie to straszliwe słowo orgazm tak odrzuciło tutaj organizatorów. Nie, myślę, że tak naprawdę po prostu były jakieś problemy na łączach. W każdym razie taki miał być pierwotny przez nas zamierzony tytuł. A to dlatego, że wpadł nam w oko taki cytat z filmu Woody'ego Allena Przejrzeć Harego. Brzmiał on tak, to jest taki dialog. Nie uznajesz żadnych wartości. Całe twoje życie to nihilizm, cynizm, sarkazm i orgazm. Na co odpowiedź? We Francji mógłbym zrobić z tego hasło wyborcze i wygrać. No i mieliśmy wrażenie, że słuchając różnych wypowiedzi, czy to w mediach, czy takich wypowiedzi potocznych, jakie można usłyszeć od często osób starszych, no to właściwie można odnieść wrażenie, że taka właśnie jest ta dzisiejsza młodzież. Straszna. Nihilizm, cynizm, sarkazm i orgazm. Do tego dochodzi tutaj cała otoczka związana z tym, że w ostatnich wyborach tak duże poparcie zdobyła partia Palikota, więc rzeczywiście może takie niebezpieczeństwo się i w Polsce pojawia jak we Francji, że mógłbym zrobić z tego hasło wyborcze i wygrać. No i tak chciałbym się zastanowić właśnie, czy rzeczywiście ta młodzież dzisiejsza jest taka straszna, a właściwie może pójdziemy też trochę inną stronę dzisiaj. Najpierw takie dwa cytaty, w których chciałabym pokazać, że to narzekanie na młodzież, wzdychanie jaka to ona jest straszna i że w naszych czasach było lepiej, patrząc z perspektywy osób starszych, pojawiało się zawsze od wieków. W panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, sędzia, człowiek dostojny wiekiem, doświadczeniem, wypowiada takie słowa. Dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem i nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki, ale co dzień dostrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Dawniej na dwory pańskie jechał szlachcic młody. No i tutaj rozwija się już szeroka myśl, jak to dawniej bywało. Oczywiście bywało według sędziego lepiej niż jest teraz. I drugi taki cytat z Gościa Niedzielnego, numer pierwszy z 1924 roku. Artykuł Dlaczego każdy młodzieniec powinien należeć do Stowarzyszenia Młodzieży Polsko-Katolickiej? Słowa takie padają. tędy i owdy słychać jeszcze głosy. Na cóż to wszystko? Za naszych czasów nie było towarzystw, a było lepiej. Gdyby tylko wszyscy młodzi wyrośli na tak porządnych ludzi jak my. No i czy trzeba tutaj dodawać jeszcze, że właśnie ci młodzi, na których odbywa się tutaj takie sarkanie, to są właśnie te same osoby, które później brały udział w II wojnie światowej i sławiły się różnymi czynami i dzisiaj jakoś oddajemy im hołd. No i też takie pytanie, kogo widzimy wokół siebie i jacy sami jesteśmy? Czy jakoś się w tym obrazie odnajdujemy, jaki starsze pokolenie przed nami stawia? Taka uwaga, kiedy będziemy mówić z koleżanką o osobach młodych, to mamy na myśli osoby do 35 roku życia. Taką granicę tutaj wieku stawiają badania CBOS. Tak większość ankietowanych taką granicę młodości ukształtowała. I teraz taka garść malutka danych statystycznych. Nie chciałam tym jakoś przytłaczać, to tylko taki rzucik mały. Przykład tego, że rzeczywiście pewne zmiany w spojrzeniu młodych ludzi zachodzą być może. Chciałam pokazać na przykładzie dziedziny religijnej. W 2009 roku media informowały, że w ciągu 9 lat ilość pielgrzymów zdążających na Jasną Górę spadła o 30%. Ale tutaj od razu przedstawiam komentarz socjologa z CBOS-u Rafała Boguszewskiego, który mówił tak. Jeśli ktoś idzie na pielgrzymkę, to znaczy, że chce swą religijność przeżywać w grupie. Jednak katolicy, zwłaszcza ci młodzi, przeżywają swoją wiarę w sposób coraz bardziej indywidualny. Także jakby spojrzenie na to, co się dzieje, może być różne. Można jakby szukać przyczyn, z czego to wynika, czy nie jest to po prostu jakby pewne przeniesienie religijności w inne punkty. Takimi punktami mogą być inne formy, jak ignacjańskie czy benedyktyńskie rekolekcje, czy też to, że na pielgrzymkach bardzo często wybierane są grupy cisze. To pokazuje, że jakby nasze pokolenie być może idzie w taki sposób w przeżywanie bardziej indywidualne, wyciszone i może bardziej pozytywnie patrząc, może szukający większej głębi. Ojciec Wojciech Jędrzejewski upatruje w tym zjawisku odejście od kościoła masowego w stronę kościoła wyboru. Mówię o tym, bo żeby pokazać, że pewne zjawiska można po prostu widzieć w różny sposób, tak? Że okej, spada nam jakoś tam, jeśli patrzymy socjologicznie, patrzymy na statystyki, to coś spada, ale być może jest to odbicie w jakimś aspekcie pozytywnego zjawiska. Tutaj kolejny przykład. Spada liczba młodych osób deklarujących udział w niedzielnej mszy świętej. W 1992 roku było ich 70%, w 2009 roku 50%. Też tutaj pytanie, czy to nie jest wynik pewnych przemian społecznych, tego typu, że jakby upadła taka motywacja w stylu robię, idę na mszę, bo tak wypada, bo wszyscy tak robią w moim środowisku, bo po prostu byłoby jakimś wielkim wyłomem, gdybym tego nie zrobił. Tak? Taka motywacja w stylu presja grupy. I jeszcze jedno zjawisko, tak zwany churching, chodzenie na mszę, chyba znane Państwu, prawda? Chodzenie na mszę tam, gdzie jakoś bardziej mi odpowiada sposób przeżywania liturgii, sposób sprawowania mszy świętej, a niekoniecznie do mojego kościoła parafialnego. Zjawisko, które często jest w kościele krytykowane jako takie właśnie szukanie jakichś większych wrażeń, szukanie jakiegoś takiego wielkiego przeżycia duchowego, zamiast budowania tam, gdzie jestem, zamiast bycia z moją wspólnotą lokalną i tworzenia czegoś tam, gdzie powinniśmy. Natomiast biskup Czaja w wywiadzie udzielonym Więzi w październiku 2010 roku przedstawił zupełnie inne spojrzenie na to. Mówi w ten sposób. Jeśli motywem tych poszukiwań wiernych nie jest ułatwianie sobie życia, lecz doświadczone w macierzystej parafii rzeczywiste zacieśnianie przez księdza wizji Kościoła, to czemu tu się dziwić? Jeśli dotyczy to większej liczby osób, może to być jakaś droga służąca oczyszczeniu. Być może, gdy ksiądz zorientuje się, że jego sąsiad proboszcz ma na mszy swoich i nieswoich, bo przyszli posłuchać, jak dzieje się Słowem Bożym, a on uprawia propagandę polityczną, da mu to do myślenia i zweryfikuje swoją postawę. Spójrzmy na to od strony biskupa. W takiej sytuacji, owszem, struktury parafialne doznają pewnego uszczerbku, ale struktury nie są celem samym dla siebie. One mają służyć dziełu zbawienia człowieka. No i rzeczywiście osoby, które w tak zwanym churchingu uczestniczą, wybierają sobie, gdzie chcą iść na mszę, w ten sposób właśnie motywują swój wybór, mówiąc, że no tam, gdzie jest, tam, gdzie jestem w parafii, nie jestem w stanie mszy przeżyć głęboko. Więc może w pewien sposób, w jakiś sposób może te poszukiwania są wadliwe, ale jednak gdzieś tam w głębi jest w nich coś bardzo pozytywnego. No jeszcze takie moje wrażenie na temat tego, co obserwuję w moim pokoleniu wśród osób trochę młodszych, to jest to, że chyba nas już nie zadowala postawa, odpowiedź dawana nam na różne pytania tak, bo tak, czy tak, bo zawsze tak było. I tutaj taka anegdotka mała. Anegdotka o brytwance. Małe dziecko przychodzi do mamy i pytają: mamo, dlaczego tak zawsze jest, że jak robisz ciasto, to zagniatasz go tak dużo, dużo i potem część po prostu odkrajasz i wyrzucasz? No i mama mówi: no nie wiem, no zawsze tak było, tak robię, babcia tak robiła. No więc dziecko niestrudzenie pyta, dociekliwe, idzie do babci i babcia mówi: no tak było, że raz zagniotłam bardzo dużo tego ciasta, musiałam odkroić, bo brytwanka była za mała, wyrzuciłam tą część. No i tak jakoś mama obserwowała wtedy, twoja mama, moja córka obserwowała i tak przyjęła, że tak trzeba robić. No więc okazuje się, że czasami te odpowiedzi, które otrzymujemy, są takie, w których trzeba głębiej podrążyć i może odpowiedź tak, zawsze tak było, to nie jest najlepsza, jaką byśmy chcieli usłyszeć. Mówi się też o nas, o młodych ludziach, że jesteśmy tacy bierni i jakaś taka inercja nas opanowała, nie chce nam się nic podziałać, przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka jest. Mam wrażenie, że to, co się działo kilka miesięcy temu, kiedy ksiądz Adam Boniecki otrzymał zakaz wypowiadania się w mediach, pokazała zupełnie coś innego. To znaczy, o ile różnie można patrzeć na to, jakie opinie wtedy padały, możemy mieć bardzo różne poglądy na tą sprawę, ale zdecydowanie nie była to obojętność. Kiedy weszło się wtedy na jakieś strony internetowe, zwłaszcza może na Facebook, było widać, jak cały internet zawrzał. Na Facebooku od razu powstały strony za popierające wypowiedzi księdza Bonieckiego i strona też przeciw jego wypowiedziom, strona popierająca decyzję prowincjała, od razu zbierające po kilka tysięcy tak zwanych fanów. Także na innych stronach było mnóstwo komentarzy, które jakaś taka gorąca dyskusja powstała wtedy. I mam wrażenie, że o ile rzeczywiście te komentarze często były jakoś mocno histeryczne, wręcz może powiedziałabym, i nie chciałabym jakoś tam w ten spór specjalnie w tej chwili wchodzić, ale widziałam w tym jakąś wielką energię, która jest w nas i którą naprawdę można by przetworzyć na coś wspaniałego, gdyby po prostu jakoś to sensownie ukierunkować. I teraz takie pytanie, w jakiej epoce by Państwo chcieli żyć? W jakiej epoce byśmy chcieli żyć? Chcę, można nawet zamknąć oczy i się zastanowić, czy bym chciał żyć w średniowieczu, może gdzie były takie wspaniałe zamki i byłabym księżniczką i byłbym rycerzem i uczestniczyłbym w tych wspaniałych ucztach, pojedynkach honorowych. Miałbym takie fajne szaty, kolorowe i błyszczące. Tylko że mogłoby się tak zdarzyć, że akurat byłbym parobkiem wtedy i tak już też nie wspominajmy może za bardzo tutaj o sprawie kąpieli. Czy może to XIX wiek, tam gdzieś na salonach, u boku Mickiewicza i ja, ten jakiś tam alternatywny wobec niego poeta, tak? Czy obserwator wielkich odkryć techniki, jakie też wówczas były, tak? Wchodzi motor elektryczny, dagerotyp, pierwsze żarówki później i tak dalej, tylko jesteśmy między jednym powstaniem a drugim i też nie jest tak fajnie nam wcale. Czy przy tym rozwoju przemysłu, tak? Może gdzieś byłbym robotnikiem akurat. W każdym razie no nie ma to wielkiego znaczenia, bo gdzie byśmy chcieli żyć, bo i tak byśmy się tym nie mogli zdaniem pochwalić na Facebooku wtedy. Nie, tak naprawdę nie o to mi chodzi. Tylko o to, że nie ma wielkiego znaczenia, kiedy byśmy chcieli żyć, bo poza tym, że to oddaje jakąś naszą specyfikę psychiczną i to, jaki mamy charakter, to jaką epokę byśmy sobie wybrali. Ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że po prostu jesteśmy tutaj i teraz i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne miejsce do życia i mamy tutaj dużo do zrobienia.
Dzień dobry przede wszystkim. Ja bym chciała od razu Państwa przeprosić, jeżeli nagle będę miała problemy z gardłem w trakcie mówienia albo zacznę kasłać, to przepraszam, ale przyjechałam tutaj chora i może być trochę trudno momentami. Ewa zakończyła w bardzo dogodnym dla mnie momencie, bo zastanawiam się, jak nam wypadnie to przejście. Ponieważ ja bym chciała powiedzieć nie tyle o tym, jaka ta dzisiejsza młodzież jest, ale jak może być w świecie, jak my, młodzi chrześcijanie, możemy dzisiaj w świecie się odnaleźć, w świecie się zdefiniować i w tym świecie zacząć działać. I zacznę zapewne od truizmów i w ogóle tak naprawdę będę cały czas wracać do jednego biblijnego zdania, które dla nas wszystkich jest, domyślam się, oczywiste i niebywale ważne. Zaczęłabym od etymologii słowa religia, dosyć nam znanej, nawiązującej do budowania więzi, ponieważ chcę z Państwem porozmawiać o wspólnocie i o byciu razem przede wszystkim, o byciu we wspólnocie, o chrześcijaństwie jako byciu razem. I religia jako budowanie więzi wertykalnych, czyli indywidualnych człowieka z Bogiem, ale także jako budowanie więzi horyzontalnych, czyli więzi pomiędzy nami, którzy tutaj jesteśmy, pomiędzy każdym z nas a jego bliźnimi. I tak naprawdę to wypływa z tych słów Chrystusa, który powiedział, zapytano o najważniejsze przekazanie, powiedział, będziesz miłował Pana Boga Twego całym Twoim sercem, całą Twoją duszą i całym Twoim umysłem. To jest największe i pierwsze przekazanie, ale potem jest zaraz to drugie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I to jest niesamowite, że te przekazania właśnie łączą nas w tych dwóch krzyżujących się wymiarach, wertykalnym i horyzontalnym. I wedle amerykańskiego filozofa polityki Sheldona Wolina, tak naprawdę chrześcijaństwo wniosło tę nową jakość i na tym polega jego sukces, ja to zacytuję. Chrześcijaństwo powiodło się tam, gdzie doznały porażki filozofie późnego świata antycznego, ponieważ wysunęło nowy i potężny ideał wspólnoty, przywołujący ludzi do świadomego uczestnictwa. Tutaj warto spojrzeć na pierwotne gminy chrześcijańskie, bo one na co dzień doświadczały bycia w pełnej wspólnocie, a zauważmy, że tak naprawdę system, który wprowadziły gminy chrześcijańskie, na swój sposób rozsadzał od środka ówczesny system, chociażby system patriarchalny, rozsadzał system też niewolnictwa, przekraczał podziały etniczne. To było bycie razem w zupełnie inny, nowy sposób. To było rewolucyjne, bo chrześcijaństwo z założenia było więziotwórcze, było wspólnototwórcze. Nie mogło być inne, skoro chrześcijaństwo czci Boga, który jest komunią osób, czyli czci Boga, który cały czas jest w nieustannej relacji miłości i do uczestnictwa w tej relacji miłości on nas zaprasza. I miłość, to, że miłość w bliźniego jest w chrześcijaństwie kluczowa, to jest dla nas oczywiste. Tylko to, co mnie osobiście zawsze najbardziej uderza w tym przekazaniu miłości, to jest sama końcówka, czyli będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bo nie wiem, czy my wystarczająco często tak naprawdę myśląc o miłości chrześcijańskiej, pamiętamy o tym, że tym punktem odniesienia podstawowym jest tym ostatnim tutaj, jesteśmy my sami. Czyli tak naprawdę Jezus w tym momencie mówi nam, pamiętajcie o tym, że najpierw musicie siebie pokochać, musicie siebie odnaleźć, siebie na swój sposób dotrzeć w świecie, w którym jesteście. To zakłada, że możemy czasem błądzić, że możemy wątpić, że możemy pytać. Możemy czasami, przepraszam, że w tych szacownych murach, ale możemy czasami być na granicy herezji z naszymi wątpliwościami, ale to nam jest potrzebne do tego, żeby znaleźć właściwe odpowiedzi, znaleźć swoje miejsce i żeby móc siebie w pełni pokochać. Pamiętajmy, że człowiek jako korona stworzenia, człowiek, którym też stał się Jezus Chrystus, To jest niesamowite wywyższenie naszego stanu tutaj na ziemi człowieczego. No, czy może być lepszy dowód na afirmację człowieczeństwa niż wcielenie Chrystusa? No, oczywiście nie może. I pamiętajmy o tym, że młodość, ja to mówię dlatego, że młodość to jest czas, kiedy właśnie próbujemy się zdefiniować, kiedy się szukamy, kiedy dokonujemy dobrych, złych wyborów, kiedy dorastamy. Jest takie ładne zdanie Stanisława Jerzego Leca, do którego ja lubię wracać, żeby być sobą, trzeba najpierw być kimś. I to jest zdanie kluczowe, bo my bardzo lubimy dzisiaj powtarzać, że trzeba być sobą. Pamiętaj, żeby nigdy nie robić nic w sprzeczności z sobą. Tylko, że tutaj jest jeszcze, zróbmy krok w tył. To znaczy, żeby wiedzieć, kiedy jesteśmy sobą, musimy najpierw zastanowić się, kim jesteśmy i kim my jesteśmy w świecie. Bo tak naprawdę my nie funkcjonujemy tylko sami ze sobą. My jesteśmy z kimś cały czas w nieustannej relacji, z innymi ludźmi, ze światem. Pamiętajmy, że ta pierwsza, najważniejsza i najdalsza podróż to jest ta w głąb siebie. Od tej zaczynamy. Ale potem, gdy już siebie odnajdziemy, rzeczywiście przechodzimy do tej drugiej części, czyli i to jest ten kolejny kroczek w przekazaniu miłości, czyli do miłości bliźniego i w ogóle o byciu z innymi ludźmi. Dzisiaj, gdy jesteśmy już po całej epoce rewolucji technicznej końca XIX wieku, kiedy zmienił się układ społeczny, kiedy cała ta technologia całkowicie zmieniła sposób funkcjonowania, no bo umówmy się, przez kilka stuleci przeciętny człowiek, o ile nie miał tego szczęścia, żeby być w klasie próżniaczej, to jednak przeciętny człowiek musiał ciężko pracować od rana do nocy, żeby w ogóle przetrwać. Dzisiaj mamy ten luksus, że wiele rzeczy robią za nas maszyny, wobec czego mamy mnóstwo wolnego czasu. Tak naprawdę kluczowe pytanie jest takie, co my mamy z tym wolnym czasem robić. No i zdarza się, że gubimy się trochę w tym wykorzystywaniu wolnej przestrzeni. Na początku wszyscy psychologowie społeczni bili na alarm, że oddalamy się od siebie, przestajemy ze sobą rozmawiać, bo wszyscy siedzimy i twardo tylko oglądamy telewizję. I powiedzmy, że to było niepokojące, ale jeszcze byliśmy w tym jakoś razem. Jeszcze dochodziło do interakcji, można się było pokłócić, kto trzyma pilota. To jeszcze powiedzmy było takie zatrzymanie się w pół kroku. Potem pojawiło się kolejne potencjalne zagrożenie, tak to nazwijmy. Bez demonizowania, bo absolutnie jestem od tego odległa, ale jednak potencjalne zagrożenie, czyli pojawił się komputer i internet, w którym można już być oddzielnie. Czyli nawet drugi człowiek nie jest potrzebny do tego, żeby się z nim poprzepychać o ulubiony program wieczorem, tylko można już być zupełnie oddzielnie. Ale jeżeli przypatrzymy się temu, co robimy w sieci. W tym momencie z internetu korzysta 51% dorosłych Polaków. Przeciętnie spędza ponad 2 godziny dziennie, 15 godzin tygodniowo. Aż 90% z nich korzysta z internetu do zadań prywatnych, nazwijmy to, do rozrywki. Ale co się dzieje? Przez internet 2/3 internautów kontaktuje się ze znajomymi za pomocą komunikatorów tekstowych, prowadzi rozmowy z audio, chociażby przez Skype'a, dyskutuje na forach, a 1/5 z nich czytuje blogi. Czyli jak się zastanowimy, co my robimy w sieci, to tak naprawdę łatwo znaleźć wspólny mianownik tych aktywności, bo to jest wszystko próba nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. W inny sposób, w innym wymiarze, ale nadal szukamy siebie, ponieważ paradoksalnie w czasach przyspieszonej komunikacji, w czasach komórek, internetu, coraz trudniej nam jest się spotkać. Częściowo dlatego, że znikają tradycyjne przestrzenie do spotkań. Czyli znikają te przyblokowe podwórka, znikają jakieś osiedlowe kluby, gdzie można było przyjść, jakieś gminne ośrodki kultury, przeżywają swoje kryzysy. Coraz trudniej nam się spotkać, więc przenosimy swoje życie do internetu. Ale mimo wszystko nadal ciągle szukamy okazji, żeby się spotkać, szukamy, żeby być razem. Jest takie przepiękne zdanie siostry Małgorzaty Chmielewskiej, która mówi, świętość znaczy razem. I to jest niesamowite, bo chrześcijaństwo właśnie opiera się na tym, opiera się na byciu razem, na byciu w relacji, opiera się na dialogu, na tej niebywale silnej, popaschalnej radości. Jean Vanier, założyciel wspólnot Arka, powiedział kiedyś, że kochać kogoś to cieszyć się z nim i świętować z jego powodu. To jest niebywale ważne. Świętować z jego powodu. Jak przypomną sobie Państwo, ten taki w tradycyjnych społecznościach, zwłaszcza tych agrarnych, był ten podział na czas codzienny i na czas święta. Czas święta to jest ten czas, kiedy na chwilę odcinamy się od codziennej rutyny, od wysiłku, od takiego mozołu, kiedy jesteśmy bardziej uroczyści, bardziej radośni, nawet na chwilę odcinając się od tego wymiaru religijnego, ale jest to czas niebywałej radości, przypomnienia sobie, za co jesteśmy wdzięczni. I Żanwanie właśnie do tego zachęca w odniesieniu do naszych bliźnich. Nie wystarczy z ludźmi być, trzeba świętować z tego powodu, że oni z nami są. I czy ja bym poszła jeszcze krok dalej, czyli nie świętować tylko, że są z nami ludzie najbliżsi, mama, tata, chłopak, dziewczyna, mąż, żona, tylko może pójść trochę dalej, czyli przejdźmy do takiego ostatniego dla mnie wymiaru tej krótkiej refleksji o przekazaniu miłości, czyli o miłości do bliźniego, który jest nam nieznany, albo idąc jeszcze dalej do o naszym stosunku w ogóle do świata. Ponieważ pojawia się niekiedy taka pokusa, ona ciągle jeszcze do mnie powraca, ja ją gdzie indziej słyszę, a to na ambonie, a to gdzieś w jakichś rozmowach, do tworzenia takich dychotomii my, biedni chrześcijanie, trochę gdzieś oblężeni w naszym małym getcie sprawiedliwych, kontra ten zły świat, taki trochę podejrzany, te liberalne media, te dziwne spiski, a nawet jeżeli nie spiski, no to niektóre dziwne gazety, które jakoś tak mamy wrażenie, że trochę chcą nas zaatakować, to ciągle pokutuje. Znaczy, oczywiście to jest poza, umówmy się, racjonalnym dialogiem i takim dyskursem, żeby można było to rozpracować na części pierwsze, ale gdzieś podskórnie w nas drży ta obawa, że z tym światem jest coś nie tak. I jeżeli cały czas wracając do tego przykazania miłości, jeżeli Bóg, który cały czas nas zachęca do miłości bliźniego, tak jak siebie samego, Bóg, który stworzył świat dobry, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. To jest powtarzane i to jest pewne. Świat stworzony przez Boga jest bardzo dobry. Jeżeli ten Bóg potem, gdy ludzie odwracają się od Niego, po upadku pierwszych ludzi, nadal nie stawia krzyżyka na tym świecie, tylko wysyła tam swojego Syna po to, żeby ten świat został odnowiony, żeby dać ludziom życie, czy ten świat mógłby być zły? Umówmy się, że jest to cały czas świat odkupiony, świat wywyższony. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. To oznacza, że ten świat, jeżeli założymy, że świat jest dobry, założymy też dobrą intencję tych, z którymi się nie zgadzamy. Umówmy się, że byłoby cudownie, gdybyśmy wszyscy byli jedno, gdybyśmy w tym literalnym sensie, czyli myśleli to samo, być może kiedyś. Wierzę w to, że kiedyś raczej po drugiej stronie będzie nam to dane, ale na pewno nie tutaj. Znaczy, różnorodność już w tej chwili jest nie do przeskoczenia i ona będzie się prawdopodobnie pogłębiać. To znaczy jesteśmy skazani na pluralizm, w którym musimy się odnaleźć, idei, poglądów, myśli. I w tym wszystkim też my jako młodzi chrześcijanie musimy być. Do świata tak skłębionego, tak różnego od tego, jaki my byśmy chcieli zbudować, musimy wypracować sobie pewien stosunek. O tym wspominał Sobór Watykański II, który w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium pisał: Kościół szczerze wyznaje, że wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący, powinni się przyczyniać do należytej budowy tego świata, w którym wspólnie żyją. A to z pewnością nie może dziać się bez szczerego i roztropnego dialogu. Dodaję jeszcze coś. Tych, którzy w sprawach społecznych, politycznych lub nawet religijnych inaczej niż my myślą i postępują, należy również poważać i kochać. Im bowiem bardziej dogłębnie w duchu uprzejmości i miłości pojmiemy ich sposób myślenia, tym łatwiej będziemy mogli z nimi nawiązać dialog. To jest niesamowite, bo tu nie jest tylko mowa szanujmy ich, tolerujmy ich. Nie, tutaj Sobór mówi wyraźnie, ich należy poważać, ich należy kochać. W duchu miłości należy próbować pojąć ich sposób myślenia. To jest dla mnie szalenie mocno skorelowane z tym słynnym zdaniem Jana Pawła II z jego programowej encykliki Redemptor Hominis, gdy on mówi, wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka, to człowiek jest drogą Kościoła. Zdanie zdawałoby się kluczowe, ale ciągle jeszcze jakoś nas nie do końca przepracowane, mam to wrażenie, bo my się przyzwyczailiśmy myśleć, że jest że jest na odwrót. To znaczy, że tak trochę to my pracujemy na chwałę naszego Kościoła. Tak jakby, że im silniejszy Kościół, tym po prostu większa radość w niebie. Że zapominamy, że to nie Bóg jest silny mocą swojego Kościoła, tylko Kościół jest silny mocą swojego Boga. To jest ta zasadnicza różnica. I to jest tak, że Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Bóg wymaga od nas, żebyśmy mówili w jednym kierunku, żebyśmy wszyscy mówili do Niego. I wystarczy spojrzeć na same Pismo Święte. Ono jest szalenie różnorodne. Jest tam, jak się patrzy na jego różność i gatunkową, statystyczną opisu doświadczeń, spotkania z Bogiem, ono jest szalenie różnorodne właśnie po to, żeby pokazać, jak wiele jest dróg, które do Boga prowadzą. On nam sam wskazuje, że tak, prawda jest jedna, ale ścieżek, które wiodą do prawdy, jest mnóstwo. I to jest tak, że jeżeli my poznamy tę prawdę i już mamy pewność, że do niej dążymy, to nie chcemy koniecznie, nie musimy wszystkich ściągać na swoją ścieżkę. Znaczy, możemy wierzyć, że nasza pewność daje innym wolność, żeby oni szukali swojej prawdy. I to jest ta myśl, która sprawia, że nie musimy się bać naszej obecności jako chrześcijan w świecie, bo możemy w miłości bliźniego, próbując zrozumieć jego myślenie, pozwolić mu szukać jego własnej drogi do prawdy. A także ja myślę o naszych bliźnich w Kościele. I tutaj w ten sposób już zakończę tę część naszego przemówienia. Uważam, że Ewa się trochę uśmiechnie, ponieważ ja mam taką manierę, że bardzo często odwołuję się do pewnych zdań, które są już dla mnie kluczowe. I tutaj też się odwołam do pewnej parafrazy mojego absolutnie kochanego wiersza Zbigniewa Herberta. I powiem, że może z krótkim wstępem, że gdy myślimy o Kościele, też często chcielibyśmy, żeby on był właśnie taki, jaki sobie wymarzyliśmy. To znaczy, żeby wszystko w nim było dobre, było piękne i było czyste, żeby nasza droga poszukiwania do prawdy, bo ja mówiłam o świecie, który nam się jawi jako dużo szerszy, ale możemy też to przyłożyć na nasze bycie po prostu wewnątrz Kościoła, który też jest wspólnotą tak szalenie złożoną i skomplikowaną, że tam też trudno nam się z niektórymi przedstawicielami naszego Kościoła w ogóle spotkać i porozumieć. A być może w tym momencie należy sobie właśnie to przypomnieć. Bóg jest jeden, ale niezmierzona liczba ścieżek, które do Boga wiodą. Wobec czego i tutaj sparafrazuję Herberta. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś Kościół piękny i bardzo różny. Dziękuję bardzo za pierwszą część.
Zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę. W tamtym rogu refektarza kawa, herbata, ciastka.